W tutejszym Muzeum Narodowym można w dziale starożytnym zobaczyć mumie egipskie, również z czasów Eliasza i Elizeusza, o którym dzisiejsze pierwsze czytanie, a więc z IX wieku przed Chrystusem. Szczegóły wskrzeszenia zmarłego chłopca są opisane tak żywo i detalicznie, że trudno oprzeć się wrażeniu, że ten, kto je opisał, widział to. Być może jest to już wtórny przekaz tradycji, ale u jego podstaw, początków leży autentyczny cud w kategoriach cudowności. Określamy go contra naturam. Nie przypadkiem to wydarzenie jest połączone z lekturą wskrzeszenia Łazarza według Ewangelii Świętego Jana. Jak wspomniałem, czytamy ją w piątą niedzielę Wielkiego Postu, ale tylko raz na 3 lata. Więc ponieważ nie było jej w tę niedzielę, czytamy ją dzisiaj. Wskrzeszony Łazarz wszakże zmarł później, tak jak ów chłopiec, syn Szunemitki, którego imienia nie znamy. Wskrzeszenie Łazarza jest niepojętym cudem, ale Bóg przez Jezusa wskrzesił tylko parę osób, które żyły, a potem zmarły. Tak jak uzdrowił Jezus tylko nielicznych spośród tysięcy. Przywrócił wzrok nielicznym. To wszystko jest znakiem Paschy, znakiem zmartwychwstania. Czytałem sporo różnych komentarzy o tej Ewangelii, a poruszała ona zawsze serca słuchaczy, więc te komentarze, ich historia ma już nieomalże tyle lat, co Ewangelia. Ale najbardziej porusza mnie komentarz zawarty w Zbrodni i karze u Dostojewskiego. I pozwólcie, że przeczytam go. Także właściwie Dostojewski powie dzisiejsze kazanie. Może krótkie przypomnienie tej lektury, której bohaterem jest Rodion Raskolnikow. Nazwisko jak zawsze nie jest przypadkowe. Raskoł to jest jakiś rozłam. Raskolnikow jest człowiekiem rozłamanym wewnątrz. Jest 23-letnim studentem prawa, właściwie już byłym studentem, niezwykle inteligentnym i świadomym swojej mądrości, wychowanym przez kochającą matkę i siostrę, a jednocześnie ulegającym niebezpiecznej ideologii, którą później Nietzsche określi jako Übermensch, nadczłowiek. Raskolnikow gardzi pospolitymi ludźmi, których nazywa wszami. Gardzi ich życiem, potępia ich moralność, rażą go uczynki złe, niemoralne i postanawia, aby wypróbować siebie samego, traktując to jako akt swoistego sprawdzianu siebie i swojej odwagi, dokonać zbrodni i zabija siekierą, co też jest jego wyborem, lichwiarkę starą. A w trakcie tej zbrodni zabija również tąże siekierą świadka tej zbrodni, Lizawietę. Żyje po tej zbrodni w samoudręczeniu. Udaje mu się uciec. Nie jest schwytany. Żyje w jakimś pograniczu obłędu, ale nie rezygnuje ze swojej ideologii. W powieści pojawia się Sonia, prostytutka, która z nędzy poszła na ulicę. Jakoś losy Soni i Raskolnikowa zaczynają się splatać. Raskolnikow patrzy na Sonię z politowaniem, pogardą, wymieszaną z zaciekawieniem i fascynacją. I oto spotykają się Raskolnikow, przychodzi do domu Soni. Na komodzie leżała jakaś książka. Przemierzając pokój, widział ją za każdym razem, teraz wziął i spojrzał na tytuł. Był to Nowy Testament w rosyjskim przekładzie. Książka była stara, zniszczona w skórzanej oprawie. Skąd to? Zawołał do Soni przez pokój. Stała w tymże samym miejscu, trzy kroki od stołu. Przynieśli mi, odparła, jakby przełamując wewnętrzny opór i nie patrząc na niego. Sonia nie wie, że Raskolnikow dokonał zbrodni. Kto przyniósł? Lizawieta przyniosła. Prosiłam ją. Lizawieta. Dziwne, pomyślał. Wszystko u Soni stawało się dla niego coraz dziwniejsze i cudaczniejsze z każdą minutą. Podszedł z książką bliżej świecy i ją kartkować. Gdzie tu o Łazarzu? Zapytał znienacka. Sonia uparcie patrzyła w ziemię i nie odpowiadała. Stała trochę bokiem do stołu. O wskrzeszeniu Łazarza, gdzie tu jest? Znajdź mi to, Soniu. Popatrzyła na niego z ukosa. Pan nie tam patrzy. W czwartej Ewangelii szepnęła surowo, nie zbliżając się do niego. Znajdź i przeczytaj mi. Powiedział, usiadł, oparł łokcie na stole, podparł głowę ręką i posępnie utkwił gdzieś wzrok, przygotowując się do słuchania. Nieufnie spełniając dziwne życzenie Raskolnikowa, Sonia niezdecydowanie podeszła do stołu, ale książkę wzięła jednak. Czyż pan nie czytał? Zagadnęła, patrząc na niego ukradkiem przez stół. Głos jej brzmiał coraz surowiej. Dawno, jeszcze w szkole. Czytaj. A w cerkwi pan słyszał? Ja nie chodziłem. A ty często chodzisz? Nie, wyszeptała Sonia. Raskolnikow uśmiechnął się. Rozumiem więc i na pogrzeb ojca nie pójdziesz jutro? Pójdę i w zeszłym tygodniu byłam na nabożeństwie żałobnym. Za kogo? Za Lizawietę. Zamordowano ją siekierą. Nerwy odmawiały mu posłuszeństwa, doznawał zawrotu głowy. Przyjaźniłaś się z Lizawietą? Tak, była sprawiedliwa. Przychodziła do mnie z rzadka, bo nie wypadało. Czytałyśmy razem i rozmawiały. Będzie oglądała Boga twarzą w twarz. Dziwnie zabrzmiały mu w jej uszach te książkowe zwroty. I nowa niespodzianka. Jakieś tajemnicze spotkania z Lizawietą i obie opętane. Tutaj człowiek i sam gotów sfiksować to zaraźliwe, pomyślał. Czytaj, zawołał niecierpliwie i rozkazująco. Sonia wciąż się wahało, serce jej się tłukło, jakoś nie miała odwagi mu czytać. On nieledwie z udręką patrzył na tę nieszczęsną, obłąkaną. Po co panu? Przecie pan niewierzący, szepnęła cicho, zdyszanym głosem. Czytaj, tak chcę, nalegał. Lizawiecie, wszak czytałaś. Sonia otworzyła książkę i odszukała rozdział, drżały jej ręce, tchu brakowało, dwukrotnie zaczynała. Pierwsza sylaba wciąż nie chciała dać się wymówić. I był niektóry chory Łazarz z Betanii, wybąkała wreszcie z wysiłkiem, lecz już przy trzecim słowie głos załamał się i zerwał, niby przeciągła struna. Coś przecięło jej oddech, zdławiło pierś. Raskolnikow rozumiał po części, dlaczego Sonia nie decyduje się mu czytać, ale im lepiej rozumiał, tym niecierpliwiej, jakby brutalniej nastawał. Aż nadto dobrze pojmował, jak ciężko było jej teraz uzewnętrzniać swoją najskrytszą własność. Rozumiał, że te uczucia w rzeczy samej stanowią prawdziwą i dawną, być może tajemnicę jej, być może od najwcześniejszej młodości, spędzonej w rodzinie, przy boku nieszczęśliwego ojca i wariującej w niedoli macochy, wśród głodnych dzieci, szkaradnych wrzasków i wypominań. Lecz zarazem wiedział teraz, wiedział na pewno, że choć się wzdraga, choć się czegoś okropnie boi, przystępując do czytania, to jednocześnie jej samej okropnie chce się czytać, mimo całą mękę i obawę, i to czytać właśnie jemu, aby słyszał koniecznie teraz, bez względu na to, co się później stanie. Wyczytał to z jej oczu, zrozumiał to z jej wzburzonej egzaltacji. Sonia przemogła się, opanowała spazm gardła, który na początku wersetu zdławił jej głos i ciągnęła dalej lektury 11 rozdziału Ewangelii podług świętego Jana, aż dobrnęła do 19 wersetu. Rzekła tedy Marta do Jezusa, Panie, byś tu był, nie umarłby brat mój, lecz i teraz wiem, o cokolwiek będziesz prosił Boga, da ci Bóg. Tu zatrzymała się znowu, wstydliwie przeczuwając, że znowu drgnie i zerwie się jej głos. Powiedział jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Rzekła mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania, w ostatni dzień, rzekł mu jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyw będzie. A wszelki, który żywie, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Powiedziała mu, jakby z bólem chwytając oddech, Sonia przeczytała wyraźnie i z mocą, jakby to ona sama wyznawała wszem i wobec. Tak, Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który na ten świat przyszedł. Zatrzymała się szybko, podniosła oczy na Niego, lecz co żywo przemogła się i jęła czytać dalej. Raskolników siedział i słuchał nieruchomo, nie obracając się, trzymając łokcie na stole, patrząc w bok, doczytali do 32 wersetu. Gdzie żeście go położyli? Powiedzieli mu, Panie, pójdź, a oglądaj. I zapłakał Jezus. Mówili tedy Żydowie, oto jak go miłował. Raskolników obrócił się od niej, patrzył na nią przejęty. Tak, właśnie tak. Już nią całą wstrząsała prawdziwa, rzeczywista gorączka. Oczekiwał tego. Oto zbliżała się do słowa o największym, niesłychanym cudzie i zdjęło ją uczucie wielkiego tryumfu. Głos jej nabrał metalicznej dźwięczności. Brzmiała w nim i wzmacniała go radość i tryumf. Wiersze druku mieszały się przed nią, ciemniało jej w oczach, lecz umiała tekst na pamięć. Przy ostatnim wersecie nie mógł ten, który otworzył oczy ślepo narodzonego, Sonia zniżając głos gorąco i namiętnie oddała zwątpienie, wyrzut i naganę niewierzących, zaślepionych Żydów, którzy wnet za chwilę, jak gromem rażeni, padną na ziemię, zaszlochają i uwierzą. I on także zaślepiony, niewierzący, on także zaraz usłyszy, on także uwierzy, tak zaraz natychmiast marzyło się jej, więc drżała w radosnym oczekiwaniu. Jezus wtedy rozrzewniwszy się znowu sam w sobie przyszedł do grobu, a była to jaskinia, a kamień na niej był położony. Powiedział jej Jezus, żem ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Boga. Odjęli tedy kamień, a Jezus, podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał. To rzekłszy, zawołał wielkim głosem: Łazarzu, wynieś z grobu. I natychmiast wyszedł, który był umarły. Głośno w zachwyceniu odczytała, drżąc i martwiejąc, jakby oglądała to na własne oczy, mając ręce i nogi związane chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana, rzekł im Jezus: rozwiążcie go i puśćcie, aby szedł. Wiele tedy Żydów, którzy byli przyszli do Marii i Marty, a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyli weń. Dalej nie czytała. Nie mogła czytać, zamknęła księgę i szybko wstała z krzesła. Tyle o wskrzeszeniu Łazarza. Ucięła surowym szeptem, stanęła bez ruchu, odwrócona, nie śmiąc, jak gdyby wstydząc się podnieść na niego wzrok. Jej febryczne dreszcze nie ustawały. W koślawym lichtarzu dawno dopalił się ogarek, mętnie oświetlający w tej nędznej izbie morderce i jawno grzesznice, którzy jej dziwnie stowarzyszyli w czytaniu wiecznej księgi. Tutaj zakończę ten opis. Raskolnikow zostaje wkrótce rozpoznany, osądzony na 8 lat katorgi. I wtedy Sonia podejmuje decyzję, że idzie razem z nim. Nie będę już streszczał całej tej historii, może tylko sam koniec. Jest już po pierwszym roku katorgi. Wieczorem tego dnia, gdy zamknięto kazamaty, Raskolnikow leżał na pryczy i myślał o Soni. Przypominał sobie, jak ją ustawicznie dręczył, jak targał jej serce. Uprzytomnił sobie jej bladą, chudziutką twarzyczkę, lecz obecnie wspomnienia te prawie go nie trapiły. Wiedział, jaką nieskończoną miłością powetuje to raz wszystkie cierpienia. Naraz obok niego usiadła Sonia, podeszła niepostrzeżenie i usiadła przy nim. Było jeszcze bardzo wcześnie. Sonia miała na sobie swój biedny, stary płaszczyk i zieloną chustkę, twarz jej chudsza, bledsza, wymizerowana, nosiła ślady przebytej świeżo choroby. Życzliwie i radośnie uśmiechnęła się do niego, ale swoim zwyczajem nieśmiało wyciągnęła rękę. Zawsze wyciągała do niego rękę nieśmiało, czasem nawet nie podawała jej całkiem, jakby w obawie, że on ją odepchnie. Raskolnikow zawsze brał jej dłoń jakby z odrazą, witał ją zawsze jakby z irytacją, czasami milczał uporczywie przez całą wizytę. Bywało, że truchlała przed nim i odchodziła głęboko zasmucona. Teraz jednak ich ręce się nie rozłączyły. Szybko, przelotnie spojrzał na nią, nic nie powiedział i wbił oczy w ziemię. Byli sami, nikt ich nie widział, strażnik się odwrócił. Sam nie wiedział, jak to się stało, lecz nagle coś jakby go poderwało i rzuciło do jej nóg. Płakał, obejmował jej kolana, zrazu się przeraziła, twarz jej zmartwiała, zerwała się z miejsca, patrzyła na niego drżąc, ale natychmiast w tejże chwili pojęła wszystko. W jej oczach zajaśniało bezgraniczne szczęście. Zrozumiała i już nie było dla niej wątpliwości, że on ją kocha, kocha nieskończenie i że oto nareszcie przyszła ta chwila. Pod jego poduszką leżała Ewangelia. Wziął ją duchową. Książka ta należała do niej, była tą samą, z której niegdyś czytała mu o wskrzeszeniu Łazarza. Na początku katorgi przewidywał, że Sonia zamęczy go religią, będzie wciąż mówiła o Ewangelii, wmuszała mu różne książki, ale ku największemu zdziwieniu ona nie napomknęła o tym ani razu, ani nawet nie zaproponowała mu lektury. Sam ją o to prosił na krótko przed swoją chorobą i Sonia bez słowa przyniosła mu tę książkę. Dotychczas nie otwierał jej wcale. I także i teraz jej nie otworzył, lecz pewna myśl mignęła mu w głowie. Czyż jej przekonania nie mogą teraz nie być moimi przekonaniami, a przynajmniej uczucie jej dążności? Ale tu już rozpoczyna się nowa historia, historia stopniowej odnowy człowieka, stopniowego jego odradzania się, stopniowego przechodzenia z jednego świata w drugi, znajomienia się z nową, dotychczas zupełnie nieznaną rzeczywistością. Mogłoby się to stać tematem nowego opowiadania, natomiast niniejsze nasze opowiadanie jest skończone. Nie wiem, czy tam już widać wstąpienie do otchłani. Świetnie. Myślałem, żeby zakończyć tą ikoną z Ewangelii, bo wtedy by się okazało, jak ona bardzo koresponduje z tekstem Ewangelii, ale jak też Dostojewski, pisząc tę scenę, no miał ją w oczach i w głowie, bo przecież ktoś, kto uczestniczy w liturgii, w cerkwi, no nie może tej ikony nie znać. Ale wybrałem ikonę, która nazywa się w tradycji greckiej Anastasis, czyli w tradycji ruskiej Waskresienie, ponieważ ona ilustruje centralną tajemnicę wiary, o której Paweł napisze, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby próżna. Ikona, kanon, jak już wspomniałem, jest dziełem Kościoła. On się kształtuje z doświadczenia wiary, z doświadczenia lektury Biblii, z doświadczenia liturgii i przez wieki, można powiedzieć, krystalizuje się, oczyszcza, żeby przybrać jakąś dojrzałą swoją postać. Nie inaczej było również z tym tematem. I to jest bardzo charakterystyczne, że Wschód, podobnie zresztą jak i nasza łacińska tradycja całego pierwszego tysiąclecia i pierwszych wieków jeszcze drugiego tysiąclecia, dla zilustrowania największej tajemnicy wiary, której przecież nikt nie był świadkiem, ona się stała w głębi tajemniczej nocy, posłużył się właśnie tą sceną, która jest wspomniana w listach apostolskich, a którą określamy w składzie apostolskim słowami „zstąpił do piekieł”. To jest zdumiewające, że największy cud w kosmosie wydarzył się bez świadków. Przecież Pan Bóg Wszechmogący mógł sprawić ten cud tak, żeby go zobaczył cały Izrael, ba, ludzkość cała. Tymczasem ten cud dokonany bez świadków docierał do uczniów, to też są charakterystyczne, pierwsze były kobiety, tak jak i pod krzyżem były najwierniejsze, tak i one były pierwszymi świadkami Chrystofanii, Chrystusa Zmartwychwstałego, potem dopiero apostołowie. Otóż Jezus chciał, żeby ten największy cud dokonywał się poprzez doświadczenie wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie. To doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym przewróciło do góry nogami całe myślenie apostołów. I przemieniło ich z ludzi przestraszonych, takimi byli w wiecze, będą w Wieczerniku jeszcze, ale po Wielkim Piątku mieli przecież jakąś głęboką frustrację, no być, nie być wiernym swojemu mistrzowi, uciec ze strachu w momencie śmierci. Jeśli ktoś tego doświadczył, to jest to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Unieść to tylko święty Jan. Nie uciekli i niewiasty. I teraz Jezus zmartwychwstały przemienia ten ich lęk i nawet jakąś złość na samego siebie w absolutną pewność. Ta scena ukazuje sytuację, kiedy Jezus już na krzyżu zmarł, został pogrzebany i oto jego dusza oderwana od ciała, no używamy kategorii ludzkich, no bo nie mamy innych, wstępuje w otchłań piekła. Piekło jest tą rzeczywistością, w której nie ma Boga, jest jakąś rzeczywistością pustki, która będzie tu malowana farbą przy użyciu sadzy. W taką samą farbą będzie malowany grób Łazarza. I to jest ta sytuacja potępienia po grzechu pierworodnym. To była sytuacja wszystkich sprawiedliwych Starego Przymierza, którzy o własnych siłach nie byli w stanie sami siebie zbawić. I intuicja tego jest już obecna w wielu religiach starożytnych. Tę rzeczywistość Biblia nazywała, hebrajska nazywała Szeolem, a Grecy nazywali Hadesem. Obecny zresztą jest ten Hades w mitologii antycznej, też spersonifikowany. No ale niemniej jest to sytuacja, w której nie ma nadziei. Genialnie to Dante w Boskiej Komedii pokaże, jeden z największych teologów zachodnich. I w tę rzeczywistość wchodzi Chrystus. Ta scena ukazuje najbardziej taki centralny i dramatyczny moment, kiedy Chrystus wyciąga rękę do Adama. On, nowy Adam, on zmartwychwstały. Proszę zobaczyć, jak w to piekło malowane czernią wstępuje Chrystus w takiej jaśniejącej, błękitnej aureoli, malowanej w rozmaitych odcieniach błękitu. Ten błękit jest taki nieomalże fluorescencyjny. To niebo wstępuje w otchłań piekła. I oto Chrystus, nowy Adam, wyciąga rękę do starego Adama, czyli człowieka. Adam to człowiek, czyli do nas. Chwytając go tak, jak się chwyta tonącego za przegub ręki. Później będą rozmaite interpretacje. To jest, tu się mierzy puls człowieka. A więc czyni to, czego Adam nie jest w stanie uczynić. Na tej ikonie jest tłum ludzi, to są sprawiedliwi Starego Przymierza, którzy tak naprawdę reprezentują całą ludzkość. Jest oczywiście Ewa w czerwonym stroju, maforionie, ci w koronach po lewej stronie to oczywiście królowie, Dawid i Salomon. Będą prorocy w takich kidarisach, czapkach proroków, będą różne postaci ze Starego Przymierza i wśród nich jest Jan Chrzciciel, tego, którego Jezus nazwie największym w Starym Przymierzu. Jan Chrzciciel poprzedził Jezusa w śmierci. I teraz oczywiście mówimy tu o pewnych wierzeniach, ale te wierzenia są jakimś nośnikiem teologii, że oto Jan Chrzciciel, tak jak poprzedzał Jezusa na ziemi, przygotowując lud Boży na Jego przyjście, tak teraz wstępując w otchłań, przygotowuje lud Boży na przyjście Chrystusa Wybawiciela. Więc on tam też jest obecny. I chcę przeczytać tekst, który jest w brewiarzu. Kto modli się liturgią godzin, to czyta go co roku w godzinie czytań w Wielką Sobotę. I jest to homilia, która została wygłoszona przez nieznanego autora 1600 lat temu, w IV wieku, właśnie w kontekście Wielkiej Soboty, bo to jest liturgia Wielkiej Soboty. Kościół powstrzymuje się od Eucharystii, jest milczenie grobu i wtedy właśnie czytamy opis zstąpienia do otchłani. Ten opis jest utkany z cytatów biblijnych, ale też i z doświadczenia liturgii. I czytając ten tekst możemy zobaczyć, jak on koresponduje z ikoną, a jednocześnie ją tłumaczy i rozwija, bo to jest pierwsza ikona zamknięta w słowach, te malowane przyjdą później. Tradycja wschodnia, która też czyta ten tekst Wielką Sobotę, przypisuje go Epifaniuszowi z Salaminy. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka, cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Tu akurat to jest ikona rublowa, nie ma chyba tego krzyża, ale na innych jest piękna ikona tutaj w chórze zakonnym u ojców dominikanów. Właśnie ten Chrystus jest z krzyżem. Ujrzawszy go praojciec Adam pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z wami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem twoim. Widzimy tutaj echa liturgii. I tutaj mamy właśnie ilustrację. Pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I dalej jest rozwinięta ta przemowa Jezusa, która jest zbudowana na zasadzie kontrastów. Bardzo piękna literacko i głęboka teologicznie. Oto ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się synem. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to cię stworzyłem, abyś pozostał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla ciebie ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, stąpiłem na ziemię i stąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie człowieka stałem się jak człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy, dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszperconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce, tak mocno przybite do drzewa, za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swoją rękę do drzewa. To są te paralele, które wybrzmią w Wielki Piątek, w prefacji. A szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze, żeśmy zaczęli liturgię od tej pięknej, jednej z najstarszych polskich pasyjnych pieśni, Krzyżu Święty. To jest właśnie o tym. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok dla ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Powstań, wyjdźmy stąd. Gotowy jest niebiański tron. W pogotowiu czekają słudzy. Wzniesiono salę godową, przyozdobione wieczne mieszkanie, a Królestwo Niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte. I teraz chciałbym zwrócić uwagę, że ta ikona akcentuje inny aspekt zmartwychwstania, aniżeli ten, który my na Zachodzie akcentujemy od późnego średniowiecza, kiedy scena zmartwychwstania zaczyna być ilustrowana jako Chrystus, który wychodzi z grobu. Wstał Pan Chrystus z martwych Niniwy. Albo Chrystusa, który unosi się nad grobem, jak strzeliste wieże gotyckich kościołów budowanych od fundamentów wznoszą się ku niebu. Tutaj jest odwrotny kierunek. Zauważcie, że tu jest ten kierunek zstępujący. To Chrystus zstępuje do Adama, aby go wyciągnąć. Tak jak w sposób zstępujący interpretuje się miękkie kopuły cerkwi, które symbolizują łaskę ogarniającą wszystkich i wszystko. Te dwa aspekty tej samej tajemnicy są oczywiście komplementarne. I my dzisiaj, interesując się, odkrywając chrześcijański wschód, możemy głębiej zrozumieć te tajemnice. I tu chcę uczynić paralelę pomiędzy dzisiejszą Ewangelią i pomiędzy jej interpretacją u Dostojewskiego a tą ikoną. Dostojewski był człowiekiem wielkich ciemności, sam skazany na katorgę, przeżył również skazanie na śmierć i swoją drogę, o której był przekonany, że jest ostatnia. W ostatnim momencie wyrok odłożono. To był człowiek, który wiedział, co to jest piekło, bo ono jest tu. I bywa w nas. I myślę sobie, że ta tajemnica wstąpienia do otchłani może być i jest bardzo osobistą tajemnicą tych, którzy w różnych momentach życia doświadczają piekła, tak jak doświadczył go Raskolnikow, tak jak doświadczyła go nieszczęśliwa Sonia. Doświadczenie piekła na ziemi, piekła, czyli absolutnej pustki, samotności, nie jest oszczędzane nikomu, kto chce iść Bożą drogą. To mogą być jakieś ciemności wewnętrzne, jakieś problemy z wiarą. Ja cały czas oczywiście mówię o ludziach, którzy chcą iść Bożą drogą, którzy chcą iść ku światłu, bo ciemność bez Boga jest, że tak powiem, ciemnością naturalną, którą można oczywiście rozjaśniać sztucznymi światłami, ale one niczego nie rozwiązują. Mówię tu o ciemnościach, które spotykają człowieka, który chce żyć Ewangelią i iść z Bogiem. To mogą być ciemności wewnętrzne, to mogą być ciemności zewnętrzne w postaci jakichś trudnych wydarzeń, które ostatecznie wchodzą do środka, jak przeżywanie ciężkiej czy śmiertelnej choroby własnej albo kogoś, kogo się kocha, jak jakaś strata poniesiona w życiu na tym najgłębszym egzystencjalnym poziomie. To są wszystko doświadczenia ciemności, w której człowiek jest absolutnie bezradny, ponieważ zdaje sobie sprawę, że on nic nie może. Tak jak Adam, który symbolizuje nas wszystkich i który po prostu był w krainie śmierci. I teraz poprosiłbym jeszcze następny slajd, bo dzisiaj są dwa. Tak? Dzięki. To jest współczesne wstąpienie do otchłani. Oczywiście ono ma wiele wersji, tu nie ma sensu o nich mówić, ale to akurat namalowane no nie tak dawno wzoruje się na kompozycji w Chora w Konstantynopolu w przepięknym bizantyńskim kościele. To jest początek XIV wieku, w kontrze apsydy, a więc w tym najważniejszym miejscu, ponieważ poniżej jest ołtarz i święta liturgia i właściwie Pascha ilustruje to, co się dzieje podczas każdej mszy świętej. Otóż ten kontekst tutaj jest ważny. Namalował to artysta plastyk, który doświadczył piekła, ponieważ wpadł w uzależnienie od narkotyków i dzięki Bogu, można powiedzieć, trafił do Cenacolo, czyli tego miejsca, gdzie tacy ludzie jak on wychodzą z nałogu za pomocą sprawdzonych metod życia klasztornego. 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy, 8 godzin odpoczynku. Żyją jak mnisi i właściwie fenomen Cenacolo polega na tym, że tam jest największy odsetek wychodzenia z nałogu, którego nie da się osiągnąć żadnymi tak zwanymi świeckimi metodami, które okazują się bardzo mało skuteczne. Przyglądałem się temu zjawisku i jest dla mnie ono absolutnym potwierdzeniem prawdy chrześcijańskiej. Kto zna troszeczkę na przykład AA, bo to na podobnych zasadach działa, no te 12 kroków dotyczą wszystkich ludzi w każdym uzależnieniu, czy to będzie od narkotyków, czy od alkoholu, czy od seksu, czy od innych rzeczy. Pierwsze, najtrudniejszy krok to jest uznanie, że jestem uzależniony. I po drugie, sam nie jestem w stanie wyjść z tego. I po trzecie, potrzebuję kogoś większego niż ja, kto mnie wyprowadzi. Kogoś, kto jest Bogiem. Potem przychodzą następne, wspólnota i tak dalej. Ale to jest streszczenie antropologii chrześcijańskiej. To malowidło wykonał ów artysta w Cenacolo w Medjugorje, gdzie no, oprócz znanego wszystkim miejsca sanktuarium, miejsca objawień, jest również taki dom, w którym właśnie żyją narkomani, przeważnie młodzi ludzie wychodzący z nałogu, robiący te 12 kroków, a później bardzo często sami zostają w nim, żeby pomagać tym, którzy tam trafiają. I teraz, kiedy uświadomimy sobie ten kontekst, to nagle to malowidło zaczyna do nas przemawiać na innym poziomie, bo tu nie chodzi tylko o jakąś akademicką teologię. No, tu chodzi o życie. On wiedział, co to jest piekło. Dużo tego piekła namalował. Nie wiem, czy akurat już nie pamiętam w tej ikonie, ale w poprzedniej chyba tak było. Chrystus ma pod stopami bramy piekieł, które się układają na kształt krzyża. Nie wiem, czy to jest tutaj czytelne. Nie, w poprzedniej było. To oczywiście też jest bardzo symboliczne i nieprzypadkowe. To są te bramy piekła, które nas odgradzają od wolności. Przypomnijmy sobie te Deum. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie. To jest właśnie to. To są śmierci wrota, które Chrystus pokruszył. I na niektórych ikonach one stanowią znak krzyża. Tam dalej są malowane nieraz łańcuchy. Nie pamiętam, czy tutaj również. No, to jest coś bardzo konkretnego, prawda? To jest wizualizacja tego, czym jest zniewolenie człowieka. Chrystus rozrywa te łańcuchy. Myślę, że w tych ikonach każdy z nas może się jakoś odnaleźć z naszymi ciemnościami. A ponieważ to Kościół katolicki, Cenacolo i kaplica jest katolicka, w której powinno być tabernakulum, więc ten artysta umieścił tabernakulum w centrum piekła pod stopami Chrystusa. To jest bardzo wymowne. Chrystus jest w centrum piekła. I tutaj dotykamy istoty tego, czym jest Pascha, czyli przejście ze śmierci do życia, z niewoli do wolności. To jest proces, w którym jesteśmy zanurzeni od momentu chrztu i który staramy się świadomie przeżywać. Kończąc, chcę przeczytać świadectwo. Też czasem czytam to studentom i proszę, żeby coś spróbowali powiedzieć. Mam formę poetycką. No zwykle odpowiedź jest współczesna liryka religijna, a To jest wiersz sprzed 1000 lat, mniej więcej z czasów Chrobrego, wielki mistyk grecki, bizantyński, Symeon, nowy teolog na początku drugiego tysiąclecia, pisze, doświadczywszy właśnie Paschy. Oglądam piękno Twej łaski, podziwiam jej blask, a jej światłość odbija się we mnie. Zachwycam się jej niewypowiedzianą jasnością. Zdumiewam się niezmiernie, myśląc o sobie. Widzę, kim byłem i kim się stałem. O cudzie! Oto stoję pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaźni, jakby przed Tobą samym. Tak onieśmielony, że nie wiem nawet, co czynić, gdzie usiąść, dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć członkom tego ciała, które należy do Ciebie. Do jakich użyć je czynów i dzieł, bo są przecież boskie. I myślę, że to jest chyba dobry tekst na zakończenie tych naszych rozważań o tej głębi, która przyzywa głębie, więc życzę Wam wszystkim, moi drodzy, i sobie samemu, żebyśmy pozwalali się wprowadzić w tą Paschę, którą Pan dla nas ma. Dla wszystkich tę samą, a jednocześnie dla każdego osobną, niepowtarzalną. Dziękuję bardzo.